1998 roku w końcu jako świadomy widz chodziłem do kina z dużą regularnością. Niestety ze względu na wiek były to głównie animacje. Maszor w tych latach pracował już na dwa etaty, wspominając jak to było kiedyś w przeszłości, pięknie w okresie jego matur. Ach, co to były za czasy. Konrad Korkosiński.
Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Nieprawda, ja wtedy zbliżałem się do końca podstawówki, zostały mi jeszcze dwa lata 8-letniej podstawówki, ponieważ ja jestem z tych czasów. I owszem, chodziłem do kina, ale bardziej niż do kina, chodziłem przed kino. Ponieważ zaraz obok mnie było świetne kino Adria, drugie największe kino w Łodzi i oni mieli wielki szklany front, na którym cała galeria plakatów filmowych wisiała. Ja pamiętam, że większość swojego wolnego czasu spędzałem stojąc przed tym kinem, gapiąc się na te plakaty. Taka jest moja historia, żadne tam dwa etaty i tak, tak dalej.
Zresztą do dzisiaj to kino, znaczy kino, budynek po kinie jest, stoi, ta oszklona kopuła dalej jest widoczna. Tam był przez długi czas klub muzyczny, po tym jak kino
dekompresja
się...
Dekompresja, tak jest.
Nawet nie muzyczny, tylko bardziej taki, znaczy muzyczny, ale bardziej koncertowy. Tam pamiętam, że dosyć duże koncerty. Pan Kulec mi opowiadał, że był tam na Kaziku.
To bardzo ważna informacja. Cieszę się, tak, że się podzieliłeś tą informacją
bardziej,
ze mną.
Tym bardziej, że to też było kino pana Kulca, bo Kulec mieszkał obok ciebie, byliście prawie sąsiadami.
Tak, to jest szok dla mnie. Mieliśmy tą samą wypożyczalnię wideo w dzieciństwie. Znaczy, no, w dzieciństwie pana Kulca, u mnie to...
Tak, także dostajemy bardzo dużo głosów, kiedy pan Kulec, no co prawda nie ma z nami dzisiaj
nigdy
pana Kulca, ale informacje o panu Kulcu są żywe. Pozdrawiamy cię serdecznie, panie Damianie. Przyjdź do nas na nagranie kiedyś, teraz do naszego nowego, pięknego, wypieszczonego studia. Będziesz mógł się swoim głosem tutaj podzielić.
No, 1998 rok. Ja od razu tutaj muszę się wycofać z niektórych rzeczy, które powiedziałem w ostatnim odcinku, kiedy zapowiadaliśmy tę topkę. To nie jest rok Titanica. Pomyliło mi się.
Nie,
Titanic to 97. W 98 roku dostał Oscara, czyli wiecie, mi się pomieszało, ale jest w czym wybierać i nawet wiem, jaki jest film, który... Koniecznie muszę panu Konradowi zabrać, tak po złości po prostu.
To jest tym, o którym rozmawialiśmy, bo napisałem do Piotra ze względu na pewne nieścisłości. Staramy się w tym cyklu zwracać uwagę wyłącznie na filmy, które swoją premierę kinową miały miejsce w danym roku w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli są to jakieś filmy, które nie są produkcji amerykańskiej, tylko na przykład włoskiej, i one miały swoją premierę w grudniu roku poprzedniego, czyli w 97 roku, ale mimo wszystko premierę na ziemi amerykańskiej miały w 98 roku, to tak zaliczają się do tej topki. Więc to jest też dla was informacja, jeżeli jesteście fanatykami dat i bardzo tego pilnujecie, dokładnie wiecie kiedy, co i jak, to jeżeli pojawią się takie filmy i w głowie, w waszych głowach zaświeci się informacja, nie, kochani, to ten film miał premierę w 97, no to już wiecie, dlaczego on mimo wszystko na takiej liście się pojawia. Ale zanim przejdziemy do naszego cyklu, no to stwierdziliśmy, bo dostajemy kilka słów, informacji, że rzeczywiście, żeby nie, te nasze odcinki premium, one są. I będziemy się starali nie mieszać ich z tymi odcinkami naszymi regularnymi, żeby to nie była dla was taka sytuacja, o, chłopaki koniecznie chcą, żebyśmy poszli na to premium. Okej. Umówiliśmy się z Piotrem, że po prostu na początku każdego odcinka będziemy mieli taki mały segment autoreklamy. I tyle. Więcej nie będziemy was wspominali o tym w odcinkach, więc kochani, jeżeli chcecie słuchać naszych odcinków premium, do czego was serdecznie zachęcamy i zapraszamy, to musicie wykupić subskrypcję na Spotify albo ewentualnie zapraszamy na naszego Patronite'a i tam również w aplikacji Patronite Audio będziecie mogli tych wszystkich odcinków posłuchać. I to tyle. A tymczasem przechodzimy do naszego odcinka roku 1998. A jak to bywa w naszych topkach, przygotowaliśmy koło niezgody.
98 rok to wtedy jeszcze pewnie słuchałem Kelly Family i Backstreet Boysów i stałem przed kinem, patrzyłem na plakaty, wypożyczalnia kaset wideo nasza osiedlowa, czyli moja i pana Damiana Kulca. Po prostu była ważną częścią mojego życia, ważna część mojej edukacji filmowej, to oczywiście także było chodzenie do tej wypożyczalni i tak naprawdę to tyle, ale dobra, okej. Okay. Powoli zbliżałem się do momentu, w którym mój ojciec na koniec mojej podstawówki w ramach prezentu na koniec szkoły kupił mi kamerę wideo i zacząłem się bawić w kręcenie filmów, czyli to... Ale to jeszcze nie było wtedy, to było dwa lata później. Czyli tak naprawdę 98 rok dla mnie to jest takie zawieszenie pomiędzy.
No, w moim życiu 98 rok to był okres wielkich przemian.
Tak.
Zacząłem dorastać, poznawać swoje ciało. Okay. Nie, nie, nie o to chodzi. To był okres komunii, przeprowadzaliśmy się z rodzicami i siostrą do domu, z małego mieszkanka, więc to był taki czas zmian, na lepsze na pewno i bardzo dobrze ten okres wspominam. A filmowo, tak jak mówię, to był okres, naprawdę dobry okres dla animacji. Pojawiło się bardzo dużo fajnych filmów, takich jak Mulan, Mrówka Z, Dawno temu w trawie, Książę Egiptu, więc już mały chłopiec mógł iść do kina i cieszyć się z piosenki Byłeś ty mi bratem. Mm. To było to, co ukochałem.
Pamiętam, że jak poszedłem na ten film do kina, a on wchodził w grudniu, w okolicach świąt. Pamiętam, że jak pojechałem na święta do rodziny, to któregoś dnia świąt po prostu wyszedłem sobie do kina na Księcia Egiptu i pamiętam, że byłem bardzo zbity z tropu, jaki to jest ponury film.
O tak, oczywiście.
Jaka to nie jest taka animacja
happy. Nie boją
happy,
się
happy.
Pokazywać śmierci w tym filmie.
Tak, i pamiętam, że trochę mi to rozwaliło święta. Chyba sobie przypomniałem jedną rzecz. W tym 98 roku, albo w 98, albo w 99, doszło do jednej bardzo ważnej sytuacji w moim życiu, a mianowicie w kinie Adria, właśnie w tym moim kinie osiedlowym, były przeprowadzane casting do nowej wersji W pustyni i w puszczy.
Okej.
I poszedłem na ten casting, dostałem krzesło i dobra, siedzisz na tym krześle i to jest sytuacja, że wielbłąd, na którym siedzisz, spłoszył się i ty próbujesz go zatrzymać. No i próbowałem odegrać tą scenkę, nie byłem dobry, ale śmiem twierdzić, że byłem najlepszy i uważam, że pan Adam Fajbusiewicz.
Fidusiewicz?
Tak, właśnie on.
Fajbusiewicz to 007.
W każdym razie uważam, że to ja powinienem dostać tą rolę i moja przyszłość wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie siedziałbym teraz naprzeciwko aktorzyny.
Pozdrawiamy serdecznie Adama Fidusiewicza, mój równoległy rok w Warszawie.
Pozdrawiam. Gratuluję, że udało ci się, bo to jeśli miałeś zadanie z wielbłądem, to nie było łatwe zadanie w tym wieku.
Tak.
Chociaż ty byłeś starszy ode mnie chyba. Adamie, jesteśmy na ty od dzisiaj.
A nie. Adam jest w moim wieku. Albo
jest
rok starszy.
Młodszy.
No dużo młodszy.
A to dlatego mnie nie wzięli, ja po prostu już byłem za stary.
Tak.
Dziękuję. Czekałem na tą informację przez tyle lat. Dziękuję, od razu mi lepiej.
No dobrze, kochani, spotkaliśmy się tutaj, żeby tak standardowo zakręcić kołem i żeby troszkę się pokłócić i wybrać naszych pretendentów do najlepszych nagród wewnętrznych, czyli do naszych zespołów filmowych. Zobaczymy, na kogo wypadnie na tego Benz.
Przypominamy kategorie. Kategorie to najlepszy film. Nie ma żadnego podziału na gatunki, nie ma, że to dramat, czy komedia, czy horror. Film. Po prostu film. Najlepszy blockbuster, czyli film, który zarobił ponad 100 milionów dolarów w amerykańskim box office. Najlepszy aktor. Najlepsza aktorka. To są dwie osobne kategorie, Konrad. Proszę tutaj znowu nie oszukiwać.
Tak, wiem.
Nie świecić oczami, później będzie to jedna. Najlepszy reżyser oraz dzika karta, do której możemy wrzucić absolutnie wszystko. Dziwne filmy, dziwne typy, albo po prostu wykorzystujemy tą kategorię tak, jak my ją wykorzystujemy, czyli o kurde, nie zmieściło nam się nigdzie indziej, to po prostu weźmy to tutaj.
To, co ukochałem.
Ja dzisiaj odpowiadam za koło, tak jak zawsze.
Tak. Nie.
Nailed it. Maszor aktor.
No nie.
Bardzo się cieszę, ponieważ będę mógł zajumać ci film. I robię to z premedytacją. Ale to będzie wiele. To jest zemsta, Konrad. Pamiętasz tego Władcy Pierścieni?
Ale poczekaj, bo ja ci jeszcze tylko powiem to szybko, że ja w tej kategorii na pewno nie mam tego, a to nam, w sensie, jeżeli masz innego aktora,
ja domyślam się, jakiego aktora masz w tej kategorii.
Jakiego?
Domyślam się, że masz Filipa Seymoura Hoffmana.
Nie, nie mam.
Nie masz?
Nie.
Czyli nie zależy ci na filmie Happiness?
W sensie, mam go w innej kategorii, pod znakiem zapytania. Ale jeżeli chcesz wykorzystać tego aktora, o którym myślę, to on jest też dobry na inne kategorie, więc jeżeli masz innego... Nie, chodzi mi o to, że on bardzo dużo zabierze później w twojej i mojej strategii.
Ale wątpię, żebyś wiedział, o jakiego aktora mi chodzi. Chodzi mi o aktora z filmu Happiness.
Teraz?
Tak. Najlepszy aktor.
No wiem, główny, tak?
Tak. Aha. Znaczy aktor, najlepsza rola. To nie musi być główna rola pierwszoplanowa, to może być drugoplanowa. Okay. Ogólnie to jest tak, ja film Happiness chciałbym nagrodzić wszystkich aktorów w tym filmie, bo to jest przepysznie zagrany film.
Znaczy ja go mam tutaj rzeczywiście, żeby nie było, mam go na trzecim miejscu w tej kategorii. Mam go w dzikiej karcie bardziej.
Ale masz Hoffmana, czy...
Mam Hoffmana.
Ja mam innego aktora z tego filmu. Mhm. Domyślasz się jakiego?
No domyślam się, o pana psychologa.
Tak jest, czyli Dylan Baker, który zagrał w tym filmie rolę Billa Maplewooda. Jest to rola pedofila.
Tak.
Jest to bardzo odważna rola, zresztą to jest film...
Ja uwielbiam ten film, ale z drugiej strony, myśląc o tym, żeby ten film zaproponować tutaj, chciałem powiedzieć jedną rzecz. W sensie, nie oceniajcie nas, jeżeli ktoś włączy ten film dziś, nie będzie go odświeżał, tylko obejrzy go po raz pierwszy, ten film się bardzo źle zestarzał. Bardzo źle.
Nie, ja się nie zgadzam.
Ja go obejrzałem 3 dni temu, przypomniałem sobie.
Ja 2 dni temu.
I oglądając go, miałem takie momenty, że ja wiem, czemu to służy. Wszystko pokazywanie, te rozmowy, które są bardzo intensywne. Ten film nie jest dla dzieci. Broń Boże, niech wam do głowy nie przyjdzie, żeby usiąść ze swoim, nawet nie wiem, jak będziecie mieli 14-15-letnie dziecko i stwierdzicie, a to chodź, zobaczymy fajny film o samotności, o potrzebie bycia z kimś, o potrzebie bliskości, o potrzebie szczęścia. No ten film o tym opowiada, zresztą ten ostatni Rozmowa przy stole jest takim podsumowaniem tego, czego te kobiety potrzebują, czego ci ludzie potrzebują. Chociaż dla mnie podsumowanie najlepszym tego filmu jest wstęp, pierwsza rozmowa w restauracji, jest wspaniała, jestem szampanem.
To jest scena, która po prostu sprzedaje ten film całkowicie, tak. I ja po tej scenie stwierdziłem, okej, muszę pójść do swojego chłopaka i powiedzieć mu, że natychmiast musi tu przyjść i obejrzeć ze mną ten film, ponieważ on będzie zachwycony.
Myślisz, że jestem gównem? Masz mnie za gówno? Jestem szampanem!
Ja jestem szampanem, ty jesteś gównem i będziesz gównem do końca życia. Tak. To jest czarna komedia, żeby nie było, i jest to komedia napisana i wyreżyserowana przez Todda Solondza. Jest to trochę taka Magnolia, tylko że ostrzejsza. Jeśli myśleliście, że Magnolia jest ostrym filmem, ojeja, obejrzyjcie Happiness.
Tak. Ten film bardzo pachnie stylem Paula Thomasa Andersona. I nie zdziwiłbym się, gdyby to był jego film. Co prawda, też bym się bardzo zdziwił, gdyby to był jego film, bo Paul Thomas Anderson jest odważnym reżyserem, ale nie opowiada tego w tak ordynarny sposób.
Tak, to jest film, który nie cofa żadnych ciosów. Film skupia się na 3 siostrach, ale tak naprawdę wszyscy z otoczenia tych sióstr, czyli ludzie, z którymi one się związały, albo które spotkają na swojej drodze, ich sąsiedzi i tak dalej, oni też pełnią ważną rolę w tym filmie. To jest taki kolaż życia wielu ludzi w Ameryce w roku 98. No i jest to bardzo przewrotny tytuł tego filmu, ponieważ jest to film pod tytułem Szczęście, no a tymczasem jest to film, który tak naprawdę mówi, że tego szczęścia nie ma i że bardzo ciężko to szczęście znaleźć i jest bardzo ponury.
Ja pamiętam, jeszcze taka szybka dygresja, pierwszy raz oglądałem ten film na studiach, absolutnym przypadkiem. Absolutnym. Poszedłem do kina Charlie, obok którego mieszkałem, i w kinie Charlie sprzedawali płyty. Była wystawka i Happiness.
Oh, wow.
Z Philip Seymour Hoffman na okładce. To chyba Dychę.
Oh, wow. Nie,
kurde, biorę. I obejrzałem, miałem takie... Po pierwszej scenie, no pierwsza scena jest najlepszą częścią tego filmu.
W sensie John Lovitz i Jane Addams.
Ona jest zbudowana w taki fantastyczny sposób. Jest to tak idealnie napisany dialog, tak przewrotny. To jest fantastyczny film. Tylko nie mogę z czystym sumieniem się pod nim podpisać.
Ja podpisuję się z czystym sumieniem i dlaczego powiedziałem wow, jak powiedziałeś, że za 10 zł? W chwili obecnej nie zobaczycie tego filmu nigdzie.
Nie ma,
go dostępnego nigdzie. Zostało wydane to na tylko i wyłącznie na płycie DVD w Polsce i w chwili obecnej jest jedna oferta na Allegro za 150 zł za ten film. Na DVD.
Tak, na DVD. Ładne, żółte opakowanie.
Tak, czyli jest bardzo ciężko dotrzeć do tego filmu. Mimo wszystko bardzo wam polecam, żebyście spróbowali, ponieważ nie zgodzę się, że ten film się zestarzał, ponieważ dla mnie to jest prowodyr Białego Lotosu. Zanim przyszedł Biały Lotos, było Happiness. Mógłbyś Happiness podzielić na odcinki i mogłoby to ujść, gdyby nie to, że nie ma egzotycznej lokacji, mogłoby to ujść za Białego Lotosa, ponieważ to jest taki typ poczucia humoru, taki typ przyglądania się relacjom międzyludzkim i ludziom i tym, co sobie ludzie robią. Ja ten film zapamiętam za Dylana Bakera, za jego postać i za wszystkie jego sceny rozmów ze swoim synem. Mhm. Dylan Baker gra w tym filmie pedofila i jest to szalenie odważny sposób przedstawienia tego tematu na ekranie, ponieważ to nie jest oceniające w jakikolwiek stopniu. Pokazują ci to i jeszcze ten film korzysta z takiego zabiegu, że korzysta z takiej bardzo radosnej, niemalże jak z telenoweli muzyki. I oglądasz tego pedofila i widzisz, że nie ma tutaj żadnej bariery ochronnej, nie ma żadnego patrzenia z góry, nie ma oceniania tego bohatera. I masz takie, co tu się dzieje? Dlaczego ja na to patrzę? To jest fenomenalna rola w jego wykonaniu, bardzo trudna.
Tak.
Wszystkie sceny rozmów jego i jego syna, które krążą dookoła seksu, które jego syn ma jakieś tam, nie wiem, 11-12 lat, jest w fazie rozpoczynającego się dojrzewania i pyta się go o masturbację, pyta się go o to, jak, co to znaczy dojść. I zresztą puenta tego filmu, ostatnie zdanie tego filmu jest powalające. To jest, to są sceny cringe'owe, to są sceny, w których nie wiesz, gdzie się schować. Ale są tak szczere, piękne i cudownie zagrane. To jest najbardziej szczera relacja w całym tym filmie pomiędzy ojcem i synem.
Tak, zgadzam się absolutnie w tym temacie, ale mimo wszystko no, ten film robi jedną taką rzecz, dlaczego mówię, że się zestarzał, bo niektóre rzeczy dzisiaj moim zdaniem powinny zostać lekko niedopowiedziane. A ten film nie zatrzymuje się w żadnym miejscu.
On, i to jest w nim wspaniałe według
On idzie do samego końca, dlatego ja miałem taki, może jako ojciec, po prostu miałem kilka takich momentów, że bolało mnie to. I taki fizyczny ból mi to sprawiało. Dojście do końca tego filmu, dojście, no to jest dobre słowo, które określa ten film.
My po seansie tego filmu mieliśmy rozmowę na temat tego, czy znamy takiego ojca wśród naszych znajomych, a w chwili obecnej mamy już sporo ojców, świeżych albo bardzo wczesnych. I zastanawialiśmy się, czy ktoś będzie miał taką rozmowę na temat właśnie na przykład masturbacji ze swoim synem. Kto byłby w stanie przeprowadzić taką rozmowę? I że do dzisiaj jest to temat tabu, do dzisiaj jest to temat niewygodny, mówi się o tym.
No ale tutaj jest jeszcze kwestia tego, że bohater, o którym mówisz, jest psychologiem. On tak zarabia na życie prostymi rozmowami i on rozmawia jako ojciec i psycholog ze swoim synem. Absolutnie zerowym emocjonalnie głosem, cytując mu bardzo takie podstawowe regułki, że to wszystko jest normalne, czy próbowałeś to robić w ten sposób, spokojnie, niczym się nie przejmę, mogę ci
pokazać
pomóc.
I tak dalej. Tak. Czyli sceny, które teoretycznie powinny być, wow, jaka fantastyczna scena, szkoda, że takich scen nie ma więcej, ale w momencie, kiedy pierwsza scena się taka pojawia na ekranie, my już wiemy, że ten ojciec jest pedofilem i że ten ojciec masturbuje się do czasopism z młodymi chłopcami.
Tak.
I masz taki dysonans okrutny. No to jest niesamowicie niezręczny, niewygodny, krępujący film, który wdziera ci się pod skórę i cię uwiera, ale jednocześnie jest przezabawny. Są fenomenalnie napisane sceny. Tak jak powiedziałem, wszyscy aktorzy z tego filmu zasługują na nagrody aktorskie, według mnie, ponieważ jest kapitalnie zagrane od góry do dołu. I jeśli uda wam się dotrzeć do tego filmu, to serdecznie wam polecam. Jeśli nie chcecie wystawiać się na tak intensywne działanie, to przynajmniej obejrzyjcie właśnie tą pierwszą scenę, o której rozmawialiśmy, która jest powalająca, ale jest ryzyko, że jak zobaczycie tą scenę, to będziecie chcieli oglądać dalej.
Tak, tak, bo ta scena jest otwierająca, jest jak najlepsza komedia. Po prostu zaczynać to w tak wspaniały sposób, a dodatkowo jest podszyte takim cierpieniem i bólem. Nieważne. Happiness to fantastyczny film, obejrzyjcie, mimo że nie będzie to łatwy seans. Okej, gratuluję.
Dziękuję.
No to w takim razie ja mógłbym teraz zrobić szachmat,
mógłbyś
ale nie chcę tego robić.
Okej.
Chcę, żeby piłka była w grze.
Dobrze.
Więc ja chcę nagrodzić fantastycznego brytyjskiego aktora, Ian McKellen, za film, ja to znam pod tytułem Zdolny uczeń, bo taką zbiór opowiadań Stephena Kinga przeczytałem, ale to funkcjonuje z tytułem Uczeń Szatana. Uczeń Szatana jest to film na podstawie, właśnie tak jak powiedziałem, opowiadania Stephena Kinga ze zbioru Cztery pory roku pod tytułem Zdolny uczeń i opowiada historię Todda, chłopaka, który bardzo dobrze się uczy, odnajduje się w normalnym młodzieńczym życiu, ale ma nietypową pasję, interesuje się nazizmem, interesuje się II wojną światową, interesuje się Holokaustem, ale nie w ten pozytywny sposób. W sensie jest po stronie nazistów jak najbardziej. I robi swoje prywatne śledztwo, odnajduje to, że jego sąsiad, człowiek z okolicy, jest byłym nazistą. Spotyka go w autobusie, zbiera, czy tam w tramwaju, zbiera odciski palców, porównuje zdjęcia, no i dochodzi do tego, że rzeczywiście to jest były SS-man, który pracował w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. No i tego byłego nazista gra Ian McKellen. I gra to fantastycznie. Nawet ten niemiecki akcent, który tutaj proponuje, działa. I groza, która się buduje podczas tej ich relacji, kiedy już się okazuje, że rzeczywiście ten Ian to on i ten to jest Kurt Dusander z obozu w Oświęcimiu, to powoli on w sobie odnajduje tę tęsknotę za starymi czasami. Ten młody chłopak przez te wszystkie rozmowy z nim, z każdym kolejnym aktem tego filmu, Ian McKellen coraz bardziej przypomina sobie, jak to było być tym nazistą, jakie to było przyjemne, te całe wszystkie procesy manipulacji. Dodatkowo jeszcze Stephen King opisał, no tak jak potrafił najlepiej, jak to wyglądało w tych obozach, obozach koncentracyjnych. Dokładnie jest cały segment, który opowiada o gazowaniu ludzi, jak Kurt Dusander opowiada dokładnie, co się działo, jak nie działał, cyklon B, żeby dochodziło do różnych sytuacji, kiedy była jakaś nieszczelność i Żydzi umierali przez 3 godziny, a potem i tak trzeba było ich rozstrzelać. Jest to straszne. I on to zagrał wspaniale. Jest tam taki jeden fantastyczny moment, jak ten młody chłopak, Todd, przynosi mu mundur esesmański i każe mu się w niego ubrać. I moment, w którym Ian McKellen na początku ma takie, co ty robisz, oszalałeś, wynoś się stąd. Ale jak już zakłada ten mundur i zaczyna maszerować, to jest tam taka dwu-trzyminutowa scena, kiedy on nie chce przestać, zaczyna maszerować, robi zwrot w prawo i po chwili zaczyna hajlować i nie może się zatrzymać i nagle widać w jego oczach to szaleństwo i to takie, że ma te przebłyski tego, co było kiedyś i że to mu dawało frajdę. Oczywiście cały ten film później przez to napęcznienie sytuacji doprowadza do coraz bardziej intensywnych rzeczy, przez to, że jednak ten diabeł się odzywa w jednym i w drugim przez te relacje, no to dochodzi do... Nie chcę wam spoilerować, jeżeli nie widzieliście filmu. To jest w ogóle film Briana Singera. O dziwo.
Sporo tam się też kontrowersje później wypłynęło, że się działy na planie tego filmu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, no, ale to
zresztą
nieważne.
Główny aktor, Brad Renfro, już nie żyje, dosyć młodo, o ile dobrze pamiętam, to przedawkował narkotyki i zmarł dosyć młodo, mimo że to jest też bardzo dobra rola. Nie wiem, czy ten film widziałeś, czy nie?
Nie. Nie widziałem. Chciałem tylko powiedzieć, że ten przełom lat 90. i 2000. to jest tak rewelacyjny okres dla Iana McKellena.
Tak.
Ponieważ w tym samym roku zagrał też w Bogowie i Potwory, za którą był nominowany do Oscara.
Tak, szukałem tego filmu, ale nie znalazłem.
To jest fantastyczna rola, on tam gra. To jest biograficzny, no taki półbiograficzny film o twórcy narzeczonej Frankensteina, legendarnym reżyserze, homoseksualiście. 3 lata wcześniej zagrał w Ryszardzie III. Fantastyczna ekranizacja Szekspira, uwspółcześniona, to znaczy rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Robert Downey Jr. też tam gra. Fantastyczna, główna rola. No i oczywiście 3 lata później, od 98. zagrał Magneto w X-Menach. Przepraszam, 2 lata później zagrał w X-Menach Magneto, a 3 lata później pojawił się jako Gandalf, czyli rola, za którą już zawsze będzie pamiętany. Ale warto zaglądać do tych właśnie filmów z tego okresu, właśnie tak jak Bogowie i Potwory, czy tak jak Uczeń Szatana, czy Ryszard III, ponieważ to jest wybitny aktor.
Tak. I polecam wam bardzo serdecznie. Ten film nie jest łatwy do znalezienia, ale znaleźć go można. Warto poszukać. No i to jest absolutnie wielkie aktorstwo. I udało im się nawet z tak młodym, początkującym aktorem jak Brad Renfro zbudować naprawdę fajną relację aktorską, dosyć silną relację i tam między nimi buzuje. Podziwiam Iana McKellena. Naprawdę super i cieszę się, że jest w moim zespole. Aj, nie fair.
Nie fair, znowu ja. Znaczy nie fair. No, według mnie to tak zawsze powinno być. Dobra, najlepsza reżyseria.
Tak.
Przez moment zastanawiałem się, czy to nie jest oczywista decyzja i nie wziąć Darrena Aronofskiego. Mhm. Ponieważ taki debiut, jaki on zaprezentował, to bardzo rzadko się zdarza. Jest to coś, co no nigdy wcześniej takiego filmu nie widziałem, tak jak Pi.
Ja nie widziałem do dzisiaj.
Okej. Ale wolę tutaj się upewnić, że nie zabierzesz mi filmu, na którym mi najbardziej zależy.
Bo mogłem ci go zabrać w poprzedniej kategorii.
Tak, wiem. Ja też mogłem go zabrać w wcześniejszej kategorii.
Wiem, ale to właśnie fajnie, żeby porozmawiać o jak największej, wiesz...
Ale uspokój się, ja myślę, że mówimy o dwóch różnych filmach.
Boję się, że mi właśnie na tych dwóch filmach szczególnie zależy.
Okej, dobrze. W każdym razie zabieram Petera Weira za Truman Show. Ten film mógłbym wziąć w kategorii najlepszy aktor za Jima Carreya. Bardzo chciałem go wziąć w kategorii najlepszy film, ale jeśli mogę go zabrać już teraz, to zabieram go już teraz i wolę się upewnić, że będzie na moim pokładzie. Ponieważ jest to film wybitny. Nie wiem, kiedy ostatnio oglądaliście Truman Show. Powtórzcie sobie seans. To jest film, który nie zestarzał się ani o jotę. Jest niesamowite, co Peter Weir w 98 roku, jak bardzo przewidział to, co nas czeka. To jest cholernie aktualny film, który mówi o życiu na Instagramie w chwili obecnej tak naprawdę. O tym, że zrobimy rozrywkę z naszego życia i że będziemy do tego dążyli. Oczywiście główny bohater, czyli Truman, grany przez Jima Carreya, on nie wie, że jest gwiazdą reality show, serialu opartego na jego życiu od czasów jego narodzin. Od jego narodzin jest nieustannie kręcony i ludzie na całym świecie 24 godziny na dobę mogą oglądać jego życie w telewizji. W 98 roku to był myk. To było coś, co wszyscy, o, jaki fajny, ciekawy pomysł, o, ciekawe, ale śmieszne. W chwili obecnej to już nie jest takie zabawne. W chwili obecnej to już jest nasza norma i to, w jaki sposób to zostało nakręcone. To, jak Peter Weir poprowadził ten film. Kłaniam się, dlatego nie mam tutaj żadnych wyrzutów sumienia, że biorę to w kategorii najlepszy reżyser. Peter Weir to jest wybitny reżyser. Ja wiem, że większość osób kojarzy go głównie z jednego najsłynniejszego, najpopularniejszego jego filmu, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ale to, co on zrobił właśnie przy Truman Show, to, co on zrobił w Panie i Władcy na krańcach świata, czy Świadek, Truman Show, jakim cudem film nie dostał nagrody za najlepszy film? To jest tak jak Social Network nie dostało i w chwili obecnej patrzysz na Social Network i mówisz sobie, kurde, ten film nic się nie zestarzał, jest bardzo aktualny, on przewidział najbliższe 10 lat naszej kultury.
No słuchaj, no to jest bardzo prosta odpowiedź. Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein.
No, przypominamy, że...
Gdzie ten guzik? Jeszcze raz.
Harvey Weinstein.
Porwały go wróżki.
Tak, złe wróżki.
Harvey Weinstein, tak, słuchajcie, no bo oczywiście przypominamy wam, że w tym roku, mimo takich tłus, o których mówimy, o których jeszcze na pewno będziemy mówić, to Oscara ostatecznie dostał Zakochany Szekspir. Truman Show, no jest to wyjątkowa rzecz. Ja też jestem fanem tego filmu, może nie aż takim wielkim i u mnie jego nie ma w żadnej kategorii. W ogóle nawet nie pomyślałem, żeby go brać, bo nie wiem, jest dla mnie mimo wszystko troszkę wydmuszkowym filmem.
Po części o to chodzi.
Na pewno.
To jest zabieg świadomy według mnie, że to wszystko jest bardzo sztuczne, jest bardzo takie sitcomowe wręcz i to bardzo trafnie naśladuje formę z tego reality show. Słuchaj, polecam ci, żebyś do tego filmu sobie wrócił, zwłaszcza teraz i zobaczysz, jak niezręcznie się go w chwili obecnej ogląda. Sprawdzam, za co był nominowany. No tak, nie był nominowany w kategorii najlepszy film. Był nominowany w trzech kategoriach. Za najlepszy scenariusz, słusznie, najlepszy reżyser, słusznie i najlepszy aktor drugoplanowy dla Eda Harrisa, który gra twórcę tego reality show, który gra Boga. I jest to fantastyczna rola. Nie był nominowany Jim Carrey, nie był nominowany w kategorii najlepszy film. I według mnie to jest niewybaczalna zbrodnia, ponieważ jak się spojrzy na ten rok, to dziwisz się, że serio? Naprawdę? To jest oczywiste. No ale jest to oczywiste z perspektywy czasu, ponieważ faktycznie ze wszystkich tych filmów jest to jeden z tych, które są cały czas aktualne.
Tak. To co? Tyle?
Tak jest.
No dobrze, to w takim razie teraz moja kolej na reżysera i...
Matko w niebiosach. Ktoś strzelił, ale chybił.
Słuchajcie, obok nas, w naszym studio, akurat patrzę na pana i buduje się hotel, więc wybebeszają kamienicę i jest taki wielki, żółty wąż, przez którego zrzucają gruz. I właśnie w tym momencie pan wrzuca do tego węża gruz. I ten gruz potem wpada do wielkiego stalowego kontenera pod spodem, który po prostu, ale już widzę, że ma, zostały mu 3-4, reszta cegieł już jest w rękach. O. Poszedł. Tak. Koniec. Więc jeżeli słyszeliście takie uderzenia, to wszystko u nas w porządku. Po prostu będziemy mieli vis-a-vis piękny hotel. Nieważne. Kochani, w takim razie reżyser. I ja tutaj jestem odrobinę rozbity, dlatego że mam tutaj trzy typy. I nie wiem, który typ najbardziej chciałbym wyróżnić, ale kurde...
No wiesz, wykorzystaj, tak, co możesz.
Dobrze, zrobię to. W takim razie film, który chciałbym wyróżnić, to... Roberto Benigni. Życie jest piękne.
Gratuluję.
Myślałem oczywiście jeszcze o Spielbergu.
Oczywiście.
Ale wielkim wyczynem reżysera jest doprowadzić widza do tak absurdalnego wzruszenia i umiejętnego używania zabiegów, nie tych hollywoodzkich, które ma w małym palcu i ma sztab ludzi, którzy pomagają Stevenowi Spielbergowi do ustawienia idealnego kadru, wszystkiego i budowania tej amerykańskiej narracji i pięknej, i zupełnie innego budowania emocji i zupełnie innego stawiania stawki, pokazywania tej stawki. Roberto Benigni robi to w zupełnie inny sposób. On pokazuje przejście z kompletnej normalności i obraca nam film o 180 stopni. Po prostu rzuca nas, bierze nas jak mokrą szmatę i rzuca o ziemię. Znaczy, scena, w której żona Guido, Principessa, przychodzi na dworzec i mówi, że proszę mnie wpuścić do pociągu i już wiesz, w którą stronę ten film pójdzie. Już wiesz, że nie ma możliwości, żeby wszyscy wyszli cało z tej sytuacji, z tej opresji.
To jest najbardziej bolesne wyciągnięcie dywanu spod widza.
Tak.
Tworzy, zaczyna ten film jak piękną hollywoodzką historię miłosną, tak, pełną magii, autentycznej magii, te tak. wszystkie sceny, jak zdobywa Principessę.
Tak. Tak. Teraz poszła cała taczka gruzu.
To jest kapitalne, zresztą mówiłem, że kiedyś na jednym z odcinków, że ten film zawiera jeden z moich ulubionych, najbardziej romantycznych, najbardziej magicznych momentów w historii kina. Zresztą muzyka też w tym filmie bardzo, bardzo wiele robi i później nagle przechodzisz do grozy. I to jest fantastyczne, że w tym samym roku spotkały się te dwa uzupełniające się filmy, które opowiadają o dwóch punktach widzenia, bardzo europejskim punkcie widzenia, czyli tak. właśnie Roberto Beniniego W życiu jest piękne i bardzo amerykańskim punkt widzenia na II wojnę światową w Szeregowcu Ryana Spielberga. Wydaje mi się, że to jest, gdybym był sadystą, to byłby dobry double feature, podwójny seans, który można by sobie zrobić.
Tak. W ogóle ten film obfitował w takie filmy. Do tego dodatkowo jeszcze Zdolny uczeń, który też nam opowiada jeszcze inną perspektywę tej historii. No ale tutaj to jak oglądamy ten film jest absolutnie o marzeniach, cały film, bo ta druga część też jest absolutnie o marzeniach, o tym, żeby marzenia już innej osoby doszły do skutku, żeby tak oszukać świat i tak zamalować świat i stworzyć go, żeby w oczach dziecka to cały czas była zabawa, żeby to cały czas, żeby dziecko nie poczuło grozy tego wszystkiego, co nas może czekać dookoła. Uwielbiam to, jak wszyscy reagują na to, co Guido proponuje. Siedzą w tym jednym wspólnym pawilonie i wszyscy grają w tę grę, wszyscy mu pomagają, żeby to dziecko cały czas myślało, że to wszystko jest w oparach dowcipu. No to jest wybitna rola. To jest coś, co Roberto Benigni, no, nikt chyba, on tak pięknie naśladuje Chaplina w niektórych momentach. Przepięknie się na to patrzy.
Roberto Benigni, którego wziąłeś w kategorii reżyser, on zrobił coś niesamowitego. To jest komik, to jest błazen. I on zbudował film dookoła tego, dookoła swojego największego atutu. Że on jest człowiekiem gumą, człowiekiem uśmiechem. Że to jest taki fircyk, to jest ktoś, kto spojrzy na ciebie i od razu się uśmiechasz. I on ma taką, zresztą słynna scena na Oscarach, kiedy zaczął skakać po fotelu, a kiedy dostał Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy.
A jest jeszcze tylko jedną rzecz powiem, czy chciałeś dokończyć?
Zaraz dokończę.
W tym filmie najbardziej uderzającą sceną dla mnie jest to, kiedy jeden z pierwszych razy Roberto Benigni zagrał rozczarowanie, kiedy już wiedział, że nie ma wyjścia i to jest moment, kiedy spotyka się z tym swoim kumplem od zagadek i wie, że chce mu pomóc i kiedy już dochodzi do sytuacji, dobra, jak to zrobimy? Musisz mi pomóc. Kła, kła. Tak. Co to jest? Kła, kła. I on już wie, że on się stąd nie wydostanie.
To jest scena, która znajduje największą grozę w dowcipie. Za to Benigni powinien dostać Oscara w kategorii najlepszy reżyser, ponieważ to jest niesamowita sztuka. To jest prawie jakby ktoś do niego poszedł i powiedział, słuchaj, ty jesteś tylko człowiekiem od śmiechu, nie jesteś w stanie połączyć tego śmiechu z czymś poważnym. I on to zrobił. I on to zrobił w taki sposób, że już chyba nikt inny tego nie przebije nigdy.
Tak. Absolutnie wzruszający film. Przepiękny. Relacja z Principessą, z Dorą. Tak uderzająca, to jak mieli sielankowe życie, piękne życie, jeszcze pokazują nam te oranżerie i to wszystko, tak się im zazdrości, tego jest scena, w której zabierają Guido, kiedy widzimy rozwaloną te po prostu milion dań, to, że czekał ich wspaniały, kolorowy dzień, cudowne budowanie napięcia i no, uwielbiam ten film, uwielbiam Beniniego za to, że podjął się takiej tematyki i dowiózł ją nam w najwyższym możliwym poziomie. Fantastyczne kino. Jest dostępne oczywiście na większości platform streamingowych, więc nie będziecie mieli problemu, żeby ten film obejrzeć.
Konrad, gratuluję, udało ci się wreszcie.
Tak, udało mi się, kochani. Aktorka. Muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko nie był to jakiś fantastyczny rok w tej kategorii. W sensie bardzo ciężko mi było, przeważnie jak przeglądam te listy, bo z Piotrem nie podejrzewam, że robimy tak samo. Nie patrzymy na to, kto dostał jakie nagrody i kto był nominowany, tylko wchodzimy sobie, jakie były premiery w danym roku, przelatujemy i najpierw patrzymy na to, jakie filmy pamiętamy, jakie zrobiły na nas wrażenie. I, no i tak skroluję tę listę, skroluję i zawsze staram się wybierać te typy, które najbardziej zapadły mi w pamięć, które miały dla mnie jakieś wyjątkowe znaczenie. I nie miałem takiego uderzenia. Te kategorie bardzo długo miałem pustą i ostatecznie wybrałem aktorkę, którą uwielbiam, za film, którego tak bardzo nie uwielbiam.
Okej.
Czasem się tak zdarza w tych naszych listach. I jest to Cate Blanchett za Elizabeth.
No, wielkie przedstawienie światu Cate Blanchett. Ona wcześniej pojawiała się tu i tam, ale jak zagrała Elżbietę pierwszą, w roku, w którym zmierzyła się z Judi Dench, która zagrała tą samą rolę przez tam chyba, nie wiem, 7 minut na ekranie w Zakochanym Szekspirze, to pamiętam, że to był wielki temat, no ale jakie to jest wejście na ekrany, jej rola, jej władza, jej...
Jest to, no oczywiście to jest kwestia budowania tego wizerunku i budowania tej siły przez cały ten film. Każdy kolejny element dokładany, każde kolejne zdrady, które budują tę postać i które budują jej siłę, czy tam próby, zamachy kolejne na jej życie, pokazują nam, jak ona musi być samotna, jak bardzo musi się umocnić w tej swojej pozycji. No i Cate Blanchett robi to zjawiskowo. Mimo, że ten film jest, jaki jest, no nie jest to najlepszy film kostiumowy, jaki widziałem w życiu, ale mimo wszystko on ma w sobie jakąś taką siłę, jest ciekawość. Ona oczywiście gra królową Elżbietę, siostrę Marii I Tudor, która w tym filmie umiera i musi oddać władzę i ma do wyboru bardzo trudną decyzję. Albo zabić swoją siostrę, która nie jest katoliczką, albo oddać jej władzę, która jest protestantką. I jest tutaj bardzo silny i tak naprawdę o to jest cały bunt i ten podział jej podwładnych. No ale w tym filmie to, co robi Cate Blanchett, od samego początku, jak widzimy, że wszyscy podwładni mają prawo mieć jakieś zastrzeżenia do jej władzy, przez to, jaką ona jest osobą, jaką jest nieokiełznaną, jak nie ma niczym zielonego pojęcia, jak potrzebuje 40 głosów, a tak naprawdę widzimy, że najbardziej interesuje ją relacja miłosna i że władza jest gdzieś tak na boczku, że co będzie, to będzie, no będziemy lizali, różne takie rzeczy próbowali, ale jednak najważniejsze to się dobrze bawić i korzystać z życia. Po czym to wszystko staje na głowie, kiedy okazuje się, że wszystko, co się dzieje dookoła, nie jest takie, jak być powinno i prawda jest po drugiej stronie wody. No i fantastycznie Cate Blanchett to ogrywa. Każdy cios, który dostaje, przyjmuje na twarz i widzimy to, jak boli ją każdy cios i jak ona przekuwa to w jeszcze silniejszą postać i jak z biegiem filmu ona staje się coraz twardsza. Fantastyczny popis aktorski i to nam pokazuje, jak wielką aktorką tak. Już wtedy była Cate Blanchett.
Tak, to były narodziny gwiazdy, to było coś takiego, że wow, kim jest ta kobieta, że w tak młodym wieku ma taką charyzmę i tak potrafi rządzić ekranem, że pojawia się na nim, nie patrzysz się na nikogo innego. Co do filmu, ja będę go trochę bronił, ponieważ ja ten film lubię, ponieważ jest to film kostiumowy, który ogląda się jak dreszczowiec, jak thriller. On nie ma w sobie tego takiego kurzu tych filmów historycznych i być może wynika to z tego, że reżyser, czyli Shekhar Kapoor jest Hindusem i on spojrzał bardzo świeżym okiem na to. Zrobił też kontynuację, czyli Złoty Wiek, która już nie jest tak dobra i troszkę kuleje, ale ta pierwsza część, no to jest, dla mnie to było fascynujące, być może podwójnie fascynujące, bo mogłem porównać ten okres z innym filmem z tego roku, czyli z Zakochanym Szekspirem, gdzie to wszystko jest właśnie takie bardzo typowo przedstawione, tak jak to zazwyczaj jest przedstawiany ten okres, chociaż w Zakochanym Szekspirze też jest troszkę takiej nowoczesności, jest same takie mrugnięcia okiem. O.
Zresztą cóż za rok, no dla Josepha Fiennesa chociażby i dla Jeffreya Rusha.
Tak, obaj właśnie też pojawiają się i tu.
I grają podobne role zresztą.
Aż dziw, że nie ma Judi Dench w Elizabeth. Bo wszyscy brytyjscy aktorzy mogli się zanurzyć w epoce elżbietańskiej.
Swoją drogą, nominowanie Judi Dench w tym roku za Zakochanego Szekspira jest dla mnie jedną z tych takich... Z tym, co Harvey Weinstein pokazywał, jak bardzo potrafi być geniuszem w tym, co robi. Jak bardzo potrafi rozdawać karty.
Ja przez długi czas zastanawiałem się, czy nie wziąć tutaj Judi Dench.
Naprawdę?
Ja uwielbiam tą rolę. To jest kapitalna rola. To jest rola, która faktycznie jest minimalna. Ale to, co Judi Dench potrafi w niej zrobić, jest taki moment, w którym na sam koniec tego filmu ona odkryła cały ten spisek w zakochanym Szekspirze, że Gwyneth Paltrow podszywała się pod mężczyznę i tak dalej. I oczywiście to było nielegalne i było zabronione i muszą wszyscy trafić do więzienia, ale Judi Dench w ostatniej chwili jako Elżbieta pojawia się nielegalnie na spektaklu zakochanego Szekspira i nie sprzedaje Gwyneth Paltrow. Uznaje, że nie, to jest bardzo przekonująca rola mężczyzny i mówi jedną kwestię, wie coś o kobiecie w męskiej roli. I to zdanie sprzedaje tą rolę wybitnie, po prostu jedno zdanie i jedno spojrzenie Judi Dench i mówisz, okej, okay, dobra, rozumiem, dajcie jej tego Oscara. No i oczywiście mój ulubiony dowcip, czyli too late tak, z tak. wielką kałużą. Kapitalna rola, fakt, że minimalna, ale kurde, jaka charyzma. Dwie aktorki zagrały tę samą rolę i obydwie pokazały, że potrzeba tak niesamowitej charyzmy ekranowej, żeby się w nie wcielić. I trochę szkoda, że nie, że tutaj Cate Blanchett tego Oscara nie dostała, że to poszło do Gwyneth Paltrow. Jakby ona i Judy dostały w tym samym roku Oscara za tę samą rolę, to by było coś bardzo fajnego. Ale nie wezmę tutaj Judi Dench po długim wstępie, ponieważ chciałem wziąć inną nominowaną z tego roku, a mianowicie Fernandę Montenegro za film Dworzec Nadziei. Film Dworzec Nadziei także jest bardzo trudno dostępny w chwili obecnej. Jest to brazylijski film, który był także nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Można go dostać dosyć tanio na płytach DVD w przeciwieństwie do Happiness. Czyli jeśli chcecie go sobie sprawić, to polecam. I Fernanda Montenegro gra tutaj rolę Dory. I to jest fantastyczny pomysł na film, że dzieje się w Rio de Janeiro i Dora jest emerytowaną nauczycielką, która dorabia sobie do swojej emerytury na dworcu kolejowym, na którym pisze listy. To znaczy sprzedaje swoje usługi, ponieważ jest piśmienna, potrafi pisać, w związku z tym ludzie biedniejsi, którzy nie potrafią pisać, przychodzą do jej stoiska, dyktują jej swoje listy, ona je zapisuje i później wysyła, gdzie tam ma je wysłać. I jest to fantastyczny punkt wyjściowy dla filmu, że jest, mamy starszą kobietę, która nie ma męża, nie ma dzieci, tak naprawdę nie ma życia swojego osobistego i cały swój czas poświęca na to, aby jakoś tam interweniować w osobiste życie innych ludzi. Pewnego dnia przychodzi do niej matka z 9-letnim synem Josuem i później ta matka umiera. Dora czuje się odpowiedzialna w jakiś sposób za Josuego i postanawia odnaleźć jego ojca i wyrusza w drogę przez Brazylię, aby tego ojca odnaleźć. Mój kolega kiedyś, Tomek Korzuchowski, powiedział taką fajną rzecz, że jeśli chcesz dostać Oscara, a przynajmniej nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, to musi to być film o starszej osobie i o dzieciaku. I to wtedy masz bardzo duże szanse, że się dostaniesz do tej kategorii. Faktycznie, to jest też film z tej kategorii, ale Fernanda Montenegro jest wybitna w tym filmie. I gdybym miał komuś wręczać Oscara w kategorii najlepsza aktorka w tym filmie, jednego Oscara, jakbym mógł przyznać, nie przyznałbym go Peterowi Weirowi, nie przyznałbym go Szeregowcowi Ryanowi w kategorii najlepszy film, przyznałbym go Fernandzie Montenegro za Dworzec Nadziei. To widać multum lat doświadczenia aktorskiego, które ona wnosi na ten ekran. Ona nie musi się popisywać. Ona ma tą rolę w sobie. Widzisz lata doświadczeń, bólu, rozłąki, rozczarowań na jej twarzy. I są tam przepiękne momenty, w których ona próbuje mimo wszystko odnaleźć i zacząć jakby na nowo swoje życie, odnaleźć trochę szczęścia i to się nie udaje i to są przepiękne sceny w jej wykonaniu i uwielbiam tą rolę i serdecznie ją wszystkim polecam. Warto, naprawdę warto, bo jest to taka perełeczka aktorska według mnie.
No dobrze. A teraz co? Kręć kołem?
Kręcimy kołem.
Dużo kategorii nam jeszcze zostało.
Zostały nam trzy kategorie. Najlepszy film, połowa. Dzika karta i blockbuster, czyli same filmy już nam zostały, nie ma żadnych tak. tam, wiesz. O mały włos. Wylosowałem dziką kartę i nie widzę żadnej innej kategorii, w której mógłbym wziąć ten film. Jest to kontynuacja Babe.
Okay.
Babe w Wielkim Mieście, to się tak nazywało po polsku? Babe, Świnka w Mieście.
Widziałem ten film raz w 98 roku.
Ja widziałem go po raz pierwszy teraz, szykując się do tej topki. A przez bardzo długi czas to była moja kubka wstydu, ponieważ to jest film wyreżyserowany przez George'a Millera. George Miller był producentem pierwszej części. Jest słynna historia o tym, że był złamasem na planie tego filmu. To był jego pomysł, żeby zrobić ekranizację książki Babe, ale nie chciał tego wyreżyserować, powierzył to swojemu przyjacielowi, czyli Chrisowi Nolanowi. I na planie tego filmu George Miller stwierdził, cholera, co ja zrobiłem? Że to jest świetny materiał. I podobno wtrącał się non-stop do tego, co robił Chris Nolan. I problem polega na tym, że pierwsza część eksplodowała niesamowicie, była nominowana w bardzo wielu kategoriach, w tym Chris Nolan, debiutujący reżyser, był nominowany w kategorii najlepsza reżyseria. No i George Miller trochę tak niezbyt fajnie zaczął mówić w prasie wszemi wobec, że to ja zrobiłem, babe, to ja ten film tak naprawdę wyreżyserowałem. I podobno była to kość niezgody, która do dzisiaj pomiędzy nimi jest. I w związku z tym w 1998 roku pojawiła się kontynuacja tego filmu, wyreżyserowana już przez George'a Millera, która miała udowodnić, że to on od samego początku odpowiadał za sukces w części pierwszej. No, nie mogę się z tym zgodzić. Słuchajcie, pamiętacie pierwszą część Babe? Kochany, ciepły film o zwierzątkach na farmie, który ma bardzo jasny, klarowny przekaz, że trzeba wierzyć w siebie, że nie można oceniać ludzi w łatwy sposób i zwierzątek, że nie można komuś wmawiać, że nie możesz kimś tam być i że trzeba być dobrym. Dobroć to jest słowo klucz. Druga część zaczyna się od sceny, w której Babe praktycznie morduje farmera. Przez przypadek oczywiście. Prawie, że go topi i spuszcza mu na głowę jakąś bardzo ciężką maszynę i farmer jest unieruchomiony przez cały ten film. Nie ma farmera w tym filmie. Jest też w tym filmie scena podtapiania psa, która jest jedną z najbardziej wstrząsających scen, jakie widziałem w kinie. Są w tym filmie zwierzęta, jest w tym filmie rodzina małp, które z jakiegoś powodu mam wrażenie, że jakaś prostytucja tam się odbywała w tym wątku, ale nie jest to nigdy powiedziane wprost. To jest tak cholernie dziki film, dlatego on trafił do dzikiej karty. To jest obłęd to, co się tam dzieje. To jest jakby twórca Delikatesen albo Miasta Zaginionych Dzieci zrobił kontynuację Babe. Babe trafia w tym filmie do wielkiego miasta i jest kompletnie zagubiona w nim i po prostu ciężko mi wyjaśnić, co się w nim dzieje. Ona trafia do takiego hotelu, w którym są same zwierzęta i te zwierzęta są... No, nie są to te szczere, pełne optymizmu zwierzęta z części pierwszej. To są... Ogólnie ten film można podsumować tak. George Miller powiedział, dobra, pierwsza część była filmem dla dzieci, która mówiła ładną historię. Teraz Babe musi dorosnąć i musi wiedzieć, że życie to jest dziwka i że będziesz po prostu analnie gwałcony przez całe swoje życie. I że niebezpieczeństwo...
No, o filmie dla dzieci cały czas.
Tak. Że niebezpieczeństwo czyha na lewo i prawo i że są małpy prostytutki i że są psy, które chcą cię zamordować. To jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy to jest zły film, czy to jest wybitny film. Nie jestem w stanie tego powiedzieć w chwili obecnej, ponieważ to jest coś... Jak można zrobić taką kontynuację? To jest trochę tak jak Batman i powrót Batmana, że przy powrocie Batmana Burton poleciał daleko, daleko ponad to, co zaprezentował w pierwszej części. Tutaj... No to jest coś. No dzieci nie będą zachwycone. Nie polecam ten film dla jakiegokolwiek dziecka. Nie pokazujcie tego, bo można straumatyzować dziecko na bardzo długo i nie wiem, a to już w sumie wiele wyjaśnia, dlaczego ty jesteś, jaki jesteś, skoro widziałeś ten film w 98 roku w kinie Mały Konrad. O, babe. Babe w obroży, że z kolcami. Jej.
Muszę sobie przypomnieć w takim razie. Może nie z Klarą, ale...
Szok. Jeden wielki szok. Idealny film do dzikiej karty, naprawdę. Dajcie znać, obejrzyjcie ten film. W chwili obecnej można go wypożyczyć na Amazon Prime za 10 zł.
Yes.
Mm-hmm. Już niestety skończyła się ta promocja, gdzie można było za 3 zł wypożyczać filmy na Prime. I no, słuchajcie, zróbcie to na własne ryzyko, ale jeśli ktoś obejrzy, to dajcie mi znać, czy to jest kaszana, czy to jest arcydzieło. Bo ja nie wiem, bo nie ma... jakby niczego pomiędzy. To może być albo to, albo to. I nie wiem.
No dobrze, kochani. To w takim razie teraz kolej na moją, jak to się nazywa, dziką kartę.
Dziką kartę.
Na moją dziką kartę. I ja chciałbym tutaj, ze względu na to, że to był dobry rok animacyjny, to chciałbym nagrodzić Mulan.
Mój blockbuster.
Tak?
Tak.
O, widzisz. Przepraszam.
No nie szkodzi, jest sporo jeszcze innych.
Tak. No więc, no kochani, no czy trzeba mówić coś więcej? Mulan. Muszu, ty geniuszu. No fantastycznie, no fantastyczna opowieść o czasach dynastii Ming, wojna, najazd Hunów na Chiny. cesarz ogłasza pospolite ruszenie, każda rodzina ma oddać mężczyznę do walki, ojciec Mulan jest jedynym mężczyzną w domu, więc to na niego przypada ten honor, że będzie bronił Chin. No ale Mulan wie, że ojciec jest schorowany, że już ledwo zipie, więc nie zastanawiając się zbyt długo, zabiera jego rzeczy, jego zbroję, jego miecz i wyrusza jako syn. No i dochodzi tutaj do różnych rzeczy. Na szczęście bogowie pomagają Mulan w roli tutaj Muszu, Jerzy Sztur. Fantastyczna historia. Jedna z najlepszych historii Disneya. Jeden z lepszych musicali Disneya. Mhm. I przepięknie napisana historia. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli was ciekawi, jakie mamy takie obszerniejsze zdanie, to zrobiliśmy nawet pojedynek filmowy z Kate Disney Lady i tam zestawialiśmy film Mulan z filmem Mulan.
Tak.
Film animowany z wersją aktorską.
No i zresztą też zrobiliśmy topkę filmów Disneya z panem Piotrem Bondyrą, którego serdecznie
pozdrawiam. I Mulan było wysoko dosyć, nie?
Mulan było dosyć wysoko, czyli naprawdę macie, kto nas słucha regularnie, ten już zna nasze zdanie na temat Mulan. Bardzo dobry wybór, trochę szkoda, że go nie mam. Tak.
Brać się do roboty, wroga bić, już czas. Cik, cik. No dobrze, kochani, zostały nam dwie ostatnie kategorie. Komu przypadnie film, a komu przypadnie blockbuster?
Zaczniemy od blockbustera. Konrad, gratuluję! O nie! Ojeju, boję się, że weźmiesz mojego typa.
Saving Private Ryan, czyli...
Nie spodziewałem się tego. Oj, ale źle tą strategię poprowadziłem. No dobra, okej, teraz muszę trochę przestawić.
Oczywiście...
Faktycznie, przecież to był blockbuster.
Oczywiście, że to był blockbuster, chyba nawet największy w tym roku.
Bardzo sprytnie, Konrad, bardzo sprytnie.
Szeregowiec Ryan, to jest ten tytuł. Nawet powiem wam szczerze, że nie musiałem oglądać tego filmu. Ale ten film sobie obejrzałem i rzeczywiście rzecz zaczyna się tą klamrą, o której rozmawialiśmy, nawet niedawno o niej rozmawialiśmy, czyli widzimy cmentarz żołnierzy amerykańskich na plaży w...
God damn it.
We Francji.
Jestem zły.
Tak, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. No i to jest chyba najlepsze otwarcie filmowe ever. Oprócz tego, tej delikatnej klamry, czyli spaceru po tym cmentarzu. Spaceru po tym cmentarzu. To, co się dzieje później, czyli Omaha Beach, atak w Normandii, desant w Normandii. To jest wybitna rzecz kinematograficzna. To jest coś, czego nigdy nikomu nie udało się powtórzyć i nigdy nikomu nie uda się powtórzyć. To jest najlepszy film wojenny, moim zdaniem. Chociaż w tym roku był też niezły film wojenny, o którym może jeszcze przyjdzie nam dzisiaj porozmawiać, zobaczymy. Niesłychana rzecz. Największe kino wojenne, jeszcze zrobione przez jednego z największych reżyserów, czyli Stevena Spielberga, czyli nie tylko potrafi opowiadać te rzeczy obrazem, ale bardzo ważne są dla niego emocje. I tych emocji jest tutaj dużo, bo tak naprawdę zaczyn tego filmu można powiedzieć, że jest błahy na początku. Zresztą tak samo nasi główni bohaterowie, którzy mają tę misję do wykonania, czyli uratowanie szeregowca Ryana, Jamesa Ryana, którego bracia zginęli na wojnie i armia Stanów Zjednoczonych postanowiła, nie, matka przecierpiała za dużo, musicie uratować tego ostatniego Ryana, no bo to już za dużo, więcej cierpienia znieść nie można. I cała ekipa wyrusza na poszukiwanie tego jednego człowieka we Francji, cały czas podważając tę misję i mówiąc, nie, jak w ogóle, co, dlaczego, po co mamy iść ratować jednego człowieka, jaki to ma sens, mam poświęcić, ostatecznie się okazuje, że dosyć dużo, bo ten film ma swoją cenę, ta misja ma swoją cenę dosyć dużą, ale przedstawia nam tę grozę wojny, przedstawia nam, jak wygląda każdy kolejny krok, że na wojnie nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo. Ten film jest wypchany dylematami moralnymi, które niosą ze sobą konsekwencje. W sensie pokazuje nam, że jeżeli chcesz dokonać jakiegoś dobrego wyboru i dokonać jakiegoś dobrego uczynku, to prawdopodobnie energia musi zostać zachowana w naturze. Będzie to cię kosztowało bardzo dużo.
Tak jak w Babe, świnka w mieście.
Tak. Tak. I ten film jest wstrząsający i uderzający właśnie pod tym kątem. Pokazuje
tak jak
nam...
Babe, świnka w mieście.
Także o tym filmie też często wspominaliśmy, ale mimo wszystko uważam, że to są takie filmy, niewiele ich jest. W sensie ostatecznie, jakbyśmy podsumowali, to byłoby ich kilkadziesiąt, kilkaset, ale to jest jeden z tych filmów, który będzie zawsze bardzo wysoko. To jest ten film, którego nigdy się nie zapomni i nigdy nie da się go zrzucić gdzieś tam właśnie do tego, że jak Happiness, że po 20 latach nie będziemy w stanie go kupić nigdzie i ostatnie wydanie DVD na całą Polskę będzie za 150 zł. Nie, to jest ten film, który zawsze wszędzie będziecie w stanie zobaczyć i już do końca świata będziemy o nim pamiętać. Warto ten film zobaczyć, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze go nie widział, w co ciężko mi uwierzyć, no to serdecznie, serdecznie was do tego zachęcam. Jeden z najlepszych i najważniejszych filmów Stevena Spielberga.
Czy oglądałeś Fablemanów na Canal Plus w końcu?
Jeszcze nie.
No widzisz, jest dostępne. Nie wiem, jak długo jest dostępne, czyli się pośpiesz. Ja sobie powtórzyłem ostatnio. Mhm. Warto obejrzeć Fablemanów, ponieważ tam nie jest to tak łopatologiczne, jak mogłoby się wydawać. Tam jest sporo ziarenek, z których wykiełkuje późniejszy Spielberg. Mhm. Ale to nie jest takie banalne ziarenko, jak na przykład jest tam scena, że o, Spielberg jedzie ze swoimi rodzicami na plażę i ktoś zostaje pożarty przez Regina. Nie, to nie jest nic tak banalnego. Są tam na przykład filmy, które on kręcił razem ze swoimi kolegami ze skautów. I jest tam film wojenny, który nakręcił. I jak oglądałem Fablemanów ostatnio, spojrzałem na tę scenę z filmem wojennym, zdałem sobie sprawę, jak to dobrze, że Spielberg nakręcił Ryana w tym momencie w swojej karierze, że nie zabrał się za tą tematykę wcześniej, ponieważ on potrzebował czasu, potrzebował dojrzeć, żeby zrobić to w tak mądry sposób i tak poruszający sposób, jak to zrobił w Szeregowcu Ryanie. Gdyby zrobił ten film w latach 80., a mógłby to zrobić w latach 80., to by było coś zupełnie innego. To by było jak, nie wiem, Wielka Ucieczka albo coś w ten styl, taki bardzo rozrywkowy film, bardziej patetyczny. Natomiast tutaj mamy jednak troszkę głębsze myśli i troszkę więcej człowieczeństwa w tym wszystkim. To jest idealny moment, w którym on mógł to zrobić i dobrze, że się zdecydował na to.
Znaczy, to jest akurat to, o czym mówisz, to człowieczeństwo i te wartości. To jest ta jedna rzecz, która w tym filmie dla mnie jest mimo wszystko taką małą zadrą. Małą. I to jest to, co w tym filmie troszkę im przeszkadza, czyli to zakończenie.
Tak,
zasłuż na to.
Tak,
zasłuż.
Ale
i potem to zakończenie. I to, powiedz mi, że byłem dobrym człowiekiem.
Ale wiesz,
i to jest coś, co trochę ten film...
Tak, on nie ufa widzowi.
Tak.
Nie ufa widzowi, mógłby zaufać, że tak, zrozumieliśmy. To jest film o człowieczeństwie.
Tak.
Bo ten film, punktem wyjścia dla tej historii jest bardzo ludzka rzecz. Czyli, że wyciągniemy jednego człowieka z całego frontu II wojny światowej. Jednego człowieka. Ponieważ jedno życie ludzkie ma znaczenie. Czyli tak, gdyby troszkę bardziej nam zaufał jako widzom, że okej, połapiemy się, obejrzeliśmy właśnie ponad 2 godziny historii o bardzo niesamowicie dzielnym wyczynie, który ma ochronić tego jednego człowieka. Nie musisz nam tego mówić wprost w tym koszmarnym zakończeniu. Dobrze, trochę się zmartwiłem, ponieważ liczyłem na to, że wezmę Szeregowca Ryana w kategorii najlepszy film, ale wskoczyłeś w ostatniej chwili i zabrałeś go do blockbustera. No dobra, ja polecę ze swoim blockbusterem, który wybrałem, mianowicie Maska Zorro.
Okej.
Który jest perfekcyjnym blockbusterem.
Tak.
Wszyscy czekali na to połączenie w kinie, czyli Antonio Banderas jako Zorro. To musiało się wydarzyć prędzej czy później. Wydarzyło się w 1998 roku ze sprawą Martina Campbella, który później zrestartował serię o Jamesie Bondzie swoim kapitalnym filmem Casino Royale. I tutaj ja nie mam żadnych uwag. Ostatnio sprawiłem sobie ten film na płycie 4K, w bardzo ładnym steelbooku. I muszę przyznać, że tęsknię za takim kinem przygodowym. Kinem przygodowym, które nie jest głupie. Jest trochę naiwne, ale ma taką swoją konstrukcję bardzo sztampową, że mamy następcę Zorro, czyli Antonio Banderas, a starego Zorro gra ze wszystkich osób Anthony Hopkins, który oczywiście zawsze jest warty oglądania na ekranie, ale nie obsadziłbym go w roli Zorro. Ja nie wiem, nie było żadnego hiszpańskiego aktora, który mógłby być nieco bardziej przekonujący, albo na przykład kogoś takiego jak Catherine Zeta-Jones, która jest waliką, jeśli dobrze pamiętam, ale mimo wszystko nie ma żadnego problemu, żeby uwierzyć w to, że ona mogłaby mieć gorącą hiszpańską krew w swoich żyłach, prawda? Natomiast Anthony Hopkins, no tak, oczywiście od razu, tak, to jest ten temperament Zorro, idealnie w punkt, ale mimo wszystko to jest Anthony Hopkins, który uczy Antoniego Banderasa, jak być Zorro, jak mieć wdzięk, jak być Batmanem tak naprawdę, ponieważ jest bardzo dużo z ikonografii Batmana w tym filmie. Oni tak naprawdę zrobili hiszpańskiego Batmana, co ma sens, ponieważ Batman był troszkę zainspirowany postacią Zorro, kiedy powstawał. Sceny akcji są scenami akcji, które robią wrażenie, ponieważ wiesz, że to są głupi ludzie, którzy robili głupie rzeczy w realu i kamera to nakręciła. I ja zawsze będę coś takiego doceniał. I sceny akcji są naprawdę świetnie ułożone. Jedne z najlepszych scen szermierki, jakie zostały ułożone dla kina według mnie. Cała ta akcja w tej kopalni i to w ogóle, że ta wielka kopalnia, w której się rozgrywa właśnie finałowy akt, to jest plan, który został zbudowany.
Nie oszczędzali na tym filmie na pewno.
Jak przyjemnie coś takiego się ogląda i jak już nie robią takich filmów po prostu. Już nie ma takich filmów przygodowych. Ostatnio rozmawialiśmy o Indianie Jonesie. Czytałem ostatnio recenzję, że po prostu kino nowej przygody umarło i już nie ma co go wskrzeszać, że za każdym razem, jak próbują to zrobić, czy to w Jungle Cruise, czy to właśnie tutaj w Indianie Jonesie, to czujesz jakiś dysonans, że to nie jest to, że to po prostu już się nie sprawdza. Maska Zorro i później chyba jeszcze Mumia w 99, to są dwa takie ostatnie przykłady tego kina.
Okej, okay, trzeba by się było tak wgryźć mocniej, ale myślę, że coś tam jeszcze by się znalazło. Ale nie chcę teraz tak
ja
dobrze,
myślę, że nie.
A co pan ma?
Co ja mam?
Maska Zorro, no tak.
Mam Maskę Zorro, nie, bo... mnie słuchasz.
Zastanawiam się nad filmem, bo po prostu cała moja strategia teraz jest, nie mam żadnego filmu do filmu.
Ja też, bo sobie zabrałem Truman Show, ty mi zabrałeś Szeregowca Ryana, zobaczymy, o, ja zaczynałem.
Jestem naprawdę w trudnej sytuacji. Jest to mi jeden film, o którym myślę, jeżeli ty mi go zabierzesz, to będę w bardzo trudnej sytuacji, będę musiał zrobić bardzo, bardzo decyzję, z którą się niekomfortowo będę czuł.
Nie, ja... za wcześnie wziąłem sobie Truman Show, jak się okazało, ponieważ był bezpieczny, mógłbym śmiało sobie wziąć.
Tak, absolutnie.
Ale, dobra, wezmę Rushmora. Ja ten film bardzo lubię, ja go bardzo wysoko stawiam, rozmawialiśmy o tym w odcinku o Wesie Andersonie. Uważam, że to jest świetne przedstawienie stylu Wesa Andersona i typu historii, którą Wes Anderson będzie opowiadał. Jest to najbardziej antypatyczny główny bohater, jakiego widziałem w kinie. I dlatego warto ten film tutaj zgarnąć i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż go zobaczę po raz kolejny, ponieważ to
dopiero
jest...
Dopiero co go oglądałeś,
no wiem,
dwa tygodnie temu.
Tak, ale siedzi mi w głowie. To jest taki film, który się tam wkrada.
Jeżeli chodzi o Rushmore, jeżeli ominął was odcinek topki rankingu filmów Wesa Andersona, to serdecznie zapraszamy. Tam o Rushmore rozmawiamy dużo więcej. Nie ma sensu teraz, żeby po dwóch tygodniach do tego wracać. No dobrze, no ja jestem w sytuacji krytycznej. Nie żebyś mi zabrał Rushmore, broń Boże, ale...
Dobra, to może popatrzmy, co jeszcze zostało i co można było...
Nie, ja spokojnie.
Tak?
Spokojnie.
Mówisz, że jesteś w sytuacji krytycznej.
Nie, jestem w sytuacji krytycznej, dlatego że jednym z filmów, które mam w głowie, to jest Terrence Malick.
Jak ja zasypiam na tym filmie.
Tak. A z drugiej strony jest Zakochany Szekspir.
Słuchaj, Zakochany Szekspir to jest... Dobry film.
Jest też Soderbergh, czyli Co z oczu, to z serca.
A jaki to jest drugi nudny film.
To jest dosyć nudny film.
To jest bardzo nudny film.
Ale powiem ci, że... No nic, nie, to nie jest mój ulubiony film z tego roku, ale zabrałem sobie wszystkie inne moje ulubione, bo, no nie wiem, taką strategię jakoś też obrałem i spanikowałem za wcześnie. W każdym razie, zresztą ja też miałem takie filmy, że gdybym ja ich nie wziął, to Maszor by je zabrał, więc no, tyle. Niech będzie z tych trzech filmów, które wymieniłem, Zakochany Szekspir. Zakochany Szekspir z tych wszystkich filmów jest najbardziej rozrywkowym filmem. Jest filmem, który mimo wszystko ogląda się przystępnie. Historia jest ciekawa. Jest to zagrane przyzwoicie, mimo że i Fainsa bym wyrzucił z tego filmu i zastąpił go jakimkolwiek bardziej charyzmatycznym aktorem. Nie lubię go. Mhm. Denerwuje mnie. Gwyneth Paltrow jest okej. Okay. Nie przeszkadza mi w tym filmie. Ale Jeffrey Rush i to... Ten film ma w sobie tak dużo pozytywnych elementów. Oczywiście on nie zasłużył na tę główną nagrodę przy takich towarzyszach jak chociażby Szeregowiec Ryan. Czy... No już bardziej bym dał temu tej Cienkiej Czerwonej Linii, która też opowiada bardzo ważną historię i opowiada o tym człowieczeństwie na froncie. I tak jak niektórzy mówią, że Jezus, jakie to jest przepoetyzowane, ile można po prostu tej nudy na tym froncie. Z jednej strony tak, ale to, co się dzieje na tym froncie, to jak oni... są w tak ultra beznadziejnej sytuacji. Ta pierwsza scena, znaczy ta pierwsza scena już w akcji, kiedy oni się skradają przez te trawy i kiedy Nick Nolte tam krzyczy, gówno mnie to obchodzi, idź do przodu, macie zdobyć to wzgórze, mam to w dupie. I oni idą i oni są rozszarpywani przez Japończyków, rozszarpywani. Ta scena jest wstrząsająca i tak naprawdę nikt nie wie, po co tutaj jest. I ten film jest uderzający, co prawda ja tego filmu nie wybrałem, wybrałem Zakochanego Szekspira.
Mów o Szekspirze, śmiało.
Który też ma w sobie zbrodnie. I też ma w sobie, wiesz... zbrodnie z miłości, zbrodnie w afekcie. Także to jest mój wybór.
No, to jest bardzo dobry wybór, no, śmietanka aktorska, aktorstwa brytyjskiego w jednym filmie, w bardzo przyjemnym filmie, w bardzo zabawnym filmie i gdyby nie to, że został ten duży niesmak w ustach wszystkich po tych nieszczęsnych Oscarach, kiedy Harvey Weinstein wyciągnął swoje największe armaty, żeby tylko zabrać Oscara sprzed nosa Spielberga, co nie do końca mu się udało, bo Spielberg dostał za reżyserię, no to myślę, że ten film troszkę lepiej by był teraz odbierany. Mimo wszystko to jest bardzo przyjemny seans. Ja się przez moment się zastanawiałem, czy nie wziąć Zabójczej Broni 4, szczerze mówiąc.
Okej, okay. To jest ta broń, ta z Jet Li.
Tak, ogólnie każdą część Zabójczej Broni ja lubię i to są filmy, które dla mnie zawsze działają i które
ona
zawsze mnie bawią.
Ona jest bardzo współczesna. Znaczy, jak ja ją oglądam, to ona już pachnie takim współczesnym kinem gangsterskim. I lubię tę część. W ogóle marzy mi się zrobić sobie, jak to się nazywa? Maraton. O, maraton. To jest to słowo. Marzy mi się zrobić maraton Zabójczej Broni. To takie bardzo przyjemne.
Tak, ja uwielbiam ten duet. Uwielbiam humor w każdej z tych części. I uwielbiam to, że zawsze wrzucą scenę, która mnie wzrusza. Autentycznie wzrusza. W tej scenie jest bardzo sztampowa, tandetna scena, w której Rix na sam koniec zostaje przygnieciony pod wodą i już tak. Nie wypłynie i podpływa do niego Marto i pokazują sobie 3, 2, 1.
Tak, Mel Gibson, jest wielu aktorów, którzy potrafią ukazywać cierpienie, ale Mel Gibson chyba robi to najlepiej. To jak na jego twarzy buduje się ból, kiedy musi wstawić sobie bark o ścianę. I właśnie jak cierpi pod wodą, jak on potrafi wyginać te swoje zmarszczki na twarzy. To jest bardzo dobry film. Fajnie.
Dziwię się, że nie widziałeś Armagedonu, twojego ukochanego filmu.
Ja ten film widziałem raz.
Ja widziałem go w kinie, widziałem go setki razy na HBO.
Tak?
Tak.
Ja chyba nie pamiętam sceny z tego filmu, żadnej.
To był rok Asteroidy w kinie, ponieważ w tym samym roku był Armagedon i Dzień Zagłady. Dzień Zagłady to też jest dobry typ. Mhm. To jest bardzo wzruszający film.
Tia Leoni,
Elijah Wood. Mhm. To jest film, który tak bardzo sztampowo wzrusza, on tak bardzo niskie chwyty stosuje. Ale mimo wszystko to działa i jest coś niewygodnego w tych scenach, kiedy widzisz tą zagładę, ponieważ to nie jest zagłada pokazana w taki bardzo rozrywkowy sposób, tak jak na przykład w Dniu Niepodległości, czy nawet w niektórych scenach w Armagedonie. Masz takie ukłucie, nie, to jest zbyt realistyczne pomimo wszystko i ja bardzo lubię niektóre wątki z tego filmu i Morgan Freeman jako prezydent, no to nie może być, wiesz, pudło żadne.
First Obama. No dobrze, kochani, słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. To może w takim razie przypomnimy wam, jak wyglądają nasze drużyny. Zacznę ode mnie. Dzika karta Mulan, reżyser Roberto Benigni, Za życie jest piękne, aktorka Kate Blanchett, Elizabeth, aktor Ian McKellen za Zdolnego Ucznia albo za Ucznia Szatana, jak wolicie, blockbuster Szeregowiec Raya w reżyserii Stevena Spielberga oraz film Zakochany Szekspir.
Przepraszam. I teraz wszyscy nasi słuchacze. Co? Co? Nie Szeregowiec Ryan? Dobrze, moja dzika karta to Babe, Świnka w mieście. Tak jest polski tytuł. Najlepsza aktorka to Fernanda Montenegro za Dworzec Nadziei. Najlepszy aktor to Dylan Baker za film Happiness. Najlepszy blockbuster to Maska Zorro w reżyserii Martina Campbella. Najlepsza reżyseria to Peter Weir za Truman Show. I najlepszym filmem wybrałem Rushmore Wesa Andersona. Wszystko by mi się podobało, gdyby nie kategoria najlepszy film. Tutaj planowałem, że będę miał coś mocniejszego. No wyszło jak wyszło.
Kochani, tak jak mówiłem, to tyle na dzisiaj. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, co... No, Maszor, nie możesz się doczekać od dłuższego czasu.
Nie mogę się doczekać.
Co prawda podejrzewamy, że ten odcinek może nie wysłuchać się jakoś fantastycznie, ponieważ dostęp do tej platformy, tak obstawiam, ma niewielka część z naszych słuchaczy. Mimo wszystko zachęcamy was, no może poczekajcie na odcinek, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, ponieważ będziemy rozmawiali o platformie Apple TV Plus i no jest tam co oglądać, tam co jeden serial to jest lepszy, także no słyszymy się w przyszłym tygodniu, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!
Cześć! We'll be right back.